Przed sekundą wybiła godzina 16, punktualnie jak przedwojenny pociąg Polskich Kolei Państwowych wyrusza dzisiaj po południu w net. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy od 16 do 17.55. Też mam nadzieję uda się punktualnie skończyć. Razem będziemy opowiadać o Polsce, trochę o świecie, ale przede wszystkim o kampanii wyborczej. Ja mam taki zegar, proszę Państwa, ustawiłem sobie na jednej ze stron w mojej wyszukiwarce. To jest zegar na PKW, który co do sekundy odmierza mi czas do końca kampanii wyborczej, do momentu, w którym zostaną otwarte lokale wyborcze, czyli trochę poza kampanię wyborczą, no i do tego momentu, kiedy przewodniczący wszystkich komisji wyborczych otworzą swoje podwoje, no to zostało nam 22 dni, 14 godzin i 59 minut. 22 dni mniej więcej, a 21 dni z trochę mniej kampanii wyborczej przed nami. To jest jedna informacja na początek. Druga informacja: ulicami Warszawy przed strajk klimatyczny i Państwo nie zgadną, nie doszedł do oczyszczalni Czajka. Młodzi ludzie, którzy się zebrali, żeby protestować przeciwko zmianom w klimacie, żeby protestować przeciwko temu, jak się działa nasza gospodarka, nie zawitali nad Wisłę, a może szkoda, bo mamy nowe informacje. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z sytuacją w oczyszczalni Czajka złożył doniesienie do prokuratury i do CBA. Poinformował dzisiaj minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że chociaż że chodzi o sprawdzenie, czy osady ściekowe są właściwie zagospodarowane. Chodzi o to, że oczyszczalnia Czajka ma kilka segmentów. Jednym z tych segmentów jest właśnie odpowiednie zagospodarowanie czy spalanie osadów ściekowych i ten komponent, to jest kolejny komponent w całym sektorze czy w całej linii produkcyjnej oczyszczalni Czajka, która odbiera ścieki, a ma wypuszczać ściek oczyszczony do wysokiej jakości, ściek oczyszczony do Wisły, najpierw kolektory. Teraz wiemy, że również ta spalarnia osadów nie działa. Zanim ministra Kowalczyka informacja o tym, że osady ściekowe są składowane na wyrobiskach, po żwirowiskach, jest bardzo niepokojącą informacją. W ocenie ministra powinny one być wykorzystywane do przeprowadzenia pełnych badań bezpieczeństwa, więc nie mamy tej pewności, skąd będziemy teraz właściwie mieli poszukiwać, gdzie one zostały złożone, w jakiej ilości, czy zostały złożone zgodnie z prawem, mówił minister o tym, co wychodzi z oczyszczalni Czajka do środowiska. Rafał Trzaskowski, czyli prezydent miasta stołecznego Warszawy, który mówił o tym, co się dzieje w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania ścieków. Podkreślił, żeby nie wprowadzać paniki. Mówił, żeby te informacje tak przedstawiać, żeby nie straszyć mieszkańców. W piątek wyszło na jaw, że w oczyszczalni ścieków Czajka była kolejna awaria. Już od grudnia nie działa ten segment, jak już Państwu mówiłem, który odpowiada za spalanie osadów ściekowych. I Rafał Trzaskowski tylko apeluje, żebyśmy te poważne awarie, jak przyznaję, tak przedstawiali, żeby Państwa nie denerwować. Więc ja już ten temat skończę, nie będę Państwa denerwował, żebyście Państwo mieli dobre popołudnie. Zmiany w rządzie dokonało się. W zeszłym tygodniu były informacje, przecieki, plotki. Teraz mamy jasną nie tylko decyzję, ale mamy akt powołania. Jerzy Kwieciński został rano powołany na ministra finansów, inwestycji i rozwoju, czyli dwa kluczowe resorty. Jeden inwestycji i rozwoju odpowiedzialny między innymi przede wszystkim za środki europejskie, za politykę regionalną, został połączony chyba z kluczowym ministerstwem w rządzie, czyli ministerstwem finansów odpowiadającym za całościowy pobór podatków. Wracamy do konstrukcji, która miała miejsce przed styczniem 2018 roku, czyli przed dużą rekonstrukcją rządu, kiedy to ministrem rozwoju i finansów był Mateusz Morawiecki, a teraz będzie nim Jerzy Kwieciński. To kilka informacji gospodarczych. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o sprzedaży detalicznej i one są nieco niższe od przewidywań ekonomistów. Co prawda konsumpcja, sprzedaż detaliczna rośnie, ale nie tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, nie tak szybko, jak się spodziewaliby ekonomiści. I to jest kolejny sygnał, że nasza gospodarka być może zaczyna dostawać zadyszki. O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj w popołudniu, po godzinie 17. kiedy Państwa gościem będzie profesor Jerzy Rzyżyński, ekonomista i członek Rady Polityki Pieniężnej. No i na koniec jeszcze jedna informacja, bo często o tym mówimy w popołudniach, czyli kwestia frankowiczów. Czekamy na wyrok TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i wedle informacji to może się odbyć 3 października o godzinie 9:30. Jeżeli wyrok TSUE będzie tej samej treści, co wcześniejsze stanowisko rzecznika generalnego tej instytucji, to może się okazać, że polskie banki będą musiały słono zapłacić za udzielanie kredytów, które miały wady prawne. To są wszystkie informacje w tym krótkim przeglądzie. Na początek naszego spotkania mamy godzinę 16:05. Teraz zagra zespół The Clash, a zaraz potem przejdziemy na poważnie do kampanii wyborczej. Zespół Douglas i strzelby z Brixton, i być może będzie wybuchowo też w tej rozmowie, która przed nami. Godzina 16:08. Słuchają Państwo popołudnia wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie i na www.wnet.fm, a w studio Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś burmistrz Pragi Północ.
Tak, dzień dobry. Dzień dobry.
Zawsze jest to zawahanie, czy północ, czy południe. Północ, udało mi się, 50% szans miałem i dzisiaj to jest szczęśliwy dzień, Praga. Północ, ale zanim o Pradze, zanim o kampanii wyborczej w Warszawie, to o tej czajce, bo to już za chwilę będzie miesiąc, od kiedy wiemy, że ścieki nie płynął tym kolektorem, który był do tego wybudowany, tylko albo do Wisły, albo zastępczym rurociągiem po moście pontonowym. Czy po tym niespełna miesiącu już wiemy, co się właściwie stało w naszej oczyszczalni warszawskiej?
Czy możemy w tej chwili snuć domysły? Ratusz nie informuje za bardzo, jaka była tak naprawdę przyczyna awarii. Ciągle twierdzą urzędnicy warszawskiego ratusza, że zbijany jest beton, który pokrywa kolektory, i pewnie się długo nie dowiemy jeszcze oficjalnie z warszawskiego ratusza, jak przebiegała ta awaria, bo ja słyszałem nawet o wersjach, w których mogło dojść do takiego małego wybuchu, związanego z tym, że doszło do zatkania części kolektora. Oczywiście to są na razie domysły, bo ratusz warszawski i MPWiK nie za bardzo dopuszcza kogokolwiek do tego.
Właśnie, bo są inżynierowie, są ludzie, którzy są specjalistami od budów hydrologicznych, od tego, jak funkcjonują nasze i cała kanalizacja warszawska i oczyszczalnia ścieków. No i oni snują domysły, oni mają pewne hipotezy, ale wydaje się, że to nie jest trudno, żeby przez 3 tygodnie ustalić, jaka rura pękła i w wyniku jakiego działania pękła.
Oczywiście, to nie powinno być trudne, pod warunkiem, że chce się to zrobić. Pytanie, czy urzędnicy warszawskiego ratusza chcą to zrobić, a jeżeli chcą, to czy chcą poinformować opinię publiczną o tym, co się stało. Jak patrzymy na tę całą sytuację, to trzeba pamiętać, że z ponad 24-godzinnym opóźnieniem opinia publiczna, tylko opinia, bo i Urząd Wojewódzki dowiedział się o tym, że pierwszy kolektor oczyszczalni ścieków Czajka padł, w związku z czym było jakieś opóźnienie. Mało tego, dowiadujemy się teraz o tym, że spalarnia odpadów czy osadów również nie działa. Wcześniej ta informacja nie była znana szerzej opinii publicznej. Oczywiście do nas jako posłów czy samorządowców tego typu informacje docierały i myślę, że ten temat też warto rozwinąć. W związku z czym to pokazuje, że ta polityka informacyjna warszawskiego ratusza nakierowana jest raczej na to, aby nie informować, nie tylko opinii publicznej, ale również, i to jest o wiele gorsze, odpowiednich służb, bo jeżeli tak to wygląda, no to przepraszam bardzo, ktoś powinien za to odpowiedzieć.
Mówił pan poseł teraz o tej drugiej awarii, o tej, o której informują dzisiaj media, i pan minister Kowalczyk, czyli kolejnego segmentu, który przestał działać, to nie dzisiaj, nie wczoraj, tylko zdaje się pod koniec roku 2018.
A myślę, że z tych informacji, które ja otrzymuję, obraz jest o wiele bardziej tragiczny, bo osoby, które pracowały przy budowie oczyszczalni ścieków Czajka, twierdzą, że ten że ta spalarnia psuła się co miesiąc, co dwa i w ramach napraw gwarancyjnych przyjeżdżano tam, ale to w końcu uznano, że ta spalarnia, żeby tej spalarni nie uruchamiać, najwidoczniej jest konflikt pewnie z wykonawcą, z tego co się zorientowałem. W związku z czym pytanie, jeżeli oczyszczalnia ścieków Czajka funkcjonuje bez tej spalarni, albo funkcjonowała, to po co była budowa tejże spalarni za bodajże 700 milionów złotych?
Kiedy pan poseł przygląda się całej inwestycji spalarni, osadów pościekowych w Czajce i w ogóle kolektorowi, samej oczyszczalni ścieków, to jest jakiś przekręt? To jest jakiś symbol III Rzeczpospolitej w Warszawie?
Obawiam się, że to się może stać symbolem rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie, oczyszczalnia ścieków Czajka. Jedna rzecz to jest kwestia taka, że trzeba się przyjrzeć, czy nie doszło tutaj do błędów związanych z samym zaprojektowaniem tego całego tej całej oczyszczalni ścieków. Druga rzecz to oczywiście jest wykonawstwo. I pytanie, czy takie założenia projektowe nie były związane z tym, że ktoś chciał, przepraszam bardzo, zrobić na tym niezłą kasę, bo podobne oczyszczalnie ścieków, zresztą to stowarzyszenie Nasza Chorzczówka dosyć dobrze kiedyś wskazywało, były o wiele tańsze. I w związku z tym pytanie, czy tego typu rozwiązania projektowe, jak budowanie pod dnem Wisły kolektorów i przepompowni, znowu doprowadzanie do tego, że ta przepompownia wypompowuje te ścieki z iluś metrów z głębi ziemi, nie powodują tego, że była droższa ta budowa? I druga rzecz, czy awaryjność w związku z tym nie wzrosła?
A Rafał Trzaskowski jak się zachowuje w tej całej sytuacji? Bo wydaje się, że albo nabiera wody w usta, albo przekazuje nam, warszawiakom, co najmniej informacje szczątkowe.
Tak, Rafał Trzaskowski nabiera wody w usta, szczególnie jak próbuje udowodnić, że kranówkę warszawską da się pić. Oczywiście, warszawską kranówkę da się pić. Tylko pytanie, czy spróbowałby napić się wody z Wisły, tej już za mostem północnym. Bo myślę, że taki odważny już by nie był. Rafał Trzaskowski w moim przekonaniu zachowuje się trochę jak chłopiec w krótkich majteczkach, który nie za bardzo wie, jak w tym chaosie się znaleźć i postanowił ostatecznie nie zajmować się problemem, bo rząd udzielił odpowiedniej pomocy. Oczywiście ta pomoc jest czasowa nie dlatego, że rząd nie chce pomóc, tylko most pontonowy wybudowany na Wiśle też ma określone, może być tylko do określonego momentu, bo w zimie może zostać zerwany. W związku z czym alternatywne rozwiązania, które powinny zostać zaproponowane, leżą po stronie miasta. A nie sądzę, żeby miasto stołeczne Warszawa było w stanie naprawić ten kolektor przez najbliższe 2 miesiące.
Do Rafała Trzaskowskiego o dymisję Rady Nadzorczej i Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wczoraj apelował Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości i warszawski radny. To jest tak, że Rafał Trzaskowski po 3 miesiące, czy 3 tygodnie ponad, wiemy o tej awarii, jakieś ruchy kadrowe wykonał w swoich urzędniczych?
W zarządzie MPWiK została odwołana jedna osoba, tylko pytanie, czy to właściwa osoba, bo wydaje mi się, że to jedna z tych osób, które akurat były osobami tak zwanymi technicznymi, natomiast osoby polityczne w zarządzie MPWiK pochodzące z Platformy Obywatelskiej jakoś jeszcze w tym zarządzie są. Oczywiście to po stronie Rady Nadzorczej MPWiK leży powoływanie i odwoływanie członków zarządu. Natomiast przypomnę, że w samej Radzie Nadzorczej są również przedstawiciele m.in. Platformy Obywatelskiej, były prezydent Jarosław Jóźwiak,
który nadzoruje teraz i orzeszalnie Czajka i inne segmenty.
A wcześniej nadzorował warszawską reprywatyzację,
do której zaraz przejdziemy, i nie poczuwa się do odpowiedzialności urzędniczej czy politycznej za to, co się dzieje w jego resorcie, w jego zakresie obowiązków.
Znaczy, powiem w ten sposób. Myślę, że żadna z tych osób, które są w Radzie Nadzorczej, w moim przekonaniu, nie za bardzo poczuwa się do tego. Mało tego, obawiam się, że te osoby w Radzie Nadzorczej też, nie wszystkie znam, ale przynajmniej część nawet nie za bardzo zna się na tym, jak zarządza się tego typu przedsiębiorstwem.
To, żebyśmy skończyli wątek oczyszczalni ścieków Czajka, jakie są te elementy rozwiązań? Co proponuje Rafał Trzaskowski? Ostatnia chyba jest informacja, że będzie położony stały rurociąg po jednej z jezdni na Moście Północnym.
Tak, zaproponował Rafał Trzaskowski coś takiego, aczkolwiek chyba się już zaczął wycofywać, ponieważ pomysł, aby przynajmniej na miesiąc zająć dwa pasy jezdni, przynajmniej w jedną stronę po Mostu Północnego, spowodowałoby to, że powstaną korki. Okazałoby się mogło, że mamy i ścieki, i korki, czyli dwa w jednym, co by po prostu, myślę, że dużą część warszawiaków bardzo zdenerwowało. Zdaje się jednak, że Rafał Trzaskowski zaczął wycofywać się z tego pomysłu.
Zaraz przyjdą jesienne słoty, a potem zima, Wisła może zamarznąć, na pewno będą ekry płynąć w dół, most pontonowy nie wytrzyma, trzeba będzie rurociąg zdjąć i wtedy się stanie co?
No i wtedy się stanie to, że znowu ścieki będą płynęły do Wisły. Nie jestem w stanie teraz przewidzieć, jakie ruchy wykona warszawski ratusz. Być może podwieszenie tego rurociągu pod Mostem Północnym by wchodziło w grę, ale to też pytanie, czy to jest właściwe rozwiązanie. Nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć jasno na pytanie.
Nie ma decyzji, nie ma projektu i nie ma rozpoczęcia, tym bardziej robót.
Nie ma ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego i to jest w tym wszystkim najgorsze. Może, przepraszam, najgorsze to jest jednak to, że warszawski ratusz w moim przekonaniu jeszcze tak naprawdę nie zorientował się, co było tak naprawdę przyczyną i tym, a co za tym idzie, nie jest w stanie dać odpowiedniego rozwiązania.
Albo zorientował się i tak bardzo jest tym przerażony, że nie chce informować opinii publicznej.
A no to jeżeli tak, no to myślę, że prędzej czy później prokurator zawita tam, zwłaszcza, że zostały złożone już do prokuratury przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, tak? Chyba WIOŚ złożył, albo Główny Inspektorat Ochrony Środowiska złożył zawiadomienie do prokuratury, a myślę, że kolejne zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie to wiszą w powietrzu.
Jak na razie dużo elementów i wniosków do prokuratury wysłała swego czasu Komisja do Spraw Reprywatyzacji w Warszawie, która podsumowała swoją działalność. Wydali państwo raport, ale zdaje się, że główna winna albo główny winny cały czas nie został pociągnięty lub pociągnięta do odpowiedzialności.
My ten raport stworzyliśmy po to, aby w pewien sposób podsumować te ponad dwa lata pracy Komisji Weryfikacyjnej, ale jednocześnie ten raport trafi do prokuratury. Być może tego nie widać, ale działania Komisji Weryfikacyjnej są również podstawą do pracy prokuratury. Nasze ustalenia, między innymi dotyczące Mirosława B., posłużyły jako akt, znaczy do stworzenia aktu oskarżenia przeciwko tej osobie. I ta współpraca między Komisją Weryfikacyjną a prokuraturą w moim przekonaniu jest bardzo dobra.
Pytanie, kiedy będą kolejne wnioski do prokuratury, bo wydaje się, że sam mechanizm afery po wyborach samorządowych w Warszawie jakby wrócił, może nie w najlepsze, ale Mieliśmy tą skandaliczną sytuację, kiedy ratusz musiał oddać jednemu z beneficjentów złodziejskiej reprywatyzacji nieruchomość, bo zapomniał wpłacić urzędnik odpowiedniej kwoty sądowej.
Niestety w warszawskim ratuszu, mimo tego, że we władzach miasta stołecznego Warszawy znajduje się jeden z byłych członków komisji weryfikacyjnej. W moim przekonaniu...
Wiceprezydent Paweł Rabiej.
Paweł Rabiej, tak. W moim przekonaniu podejście do afery reprywatyzacyjnej w Warszawie jest może nie lekceważące, ale na pewno lekkie. Na zasadzie takiej, że niech sobie komisja tam coś robi, pracuje, a co będzie, to będzie.
Ale to jest tak, że po tych wygranych i to w pierwszej turze w wyborach samorządowych o fotel prezydenta przez Rafała Trzaskowskiego mafia reprywatyzacyjna, jak o niej mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, uznała, że jest wszystko okej, okay, że interes może się dalej kręcić, może w mniejszej skali, może trochę bardziej po cichu, ale dalej będziemy przejmować kamienicę.
Myślę, że trochę inaczej. Te osoby, które próbowały się uwłaszczyć lub uwłaszczyły się na majątku miasta stołecznego Warszawy, uznały raczej, że trzeba zadbać o zabezpieczenie swoich interesów poprzez takie działania, które uniemożliwią komisji weryfikacyjnej odzyskanie tych nieruchomości. I niestety, biorąc pod uwagę postawę warszawskiego ratusza oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wygląda na to, że może im się to udać zrobić. To znaczy ukryć ten majątek w tym sensie, że może nie ukryć kamienicę, ale doprowadzić do tego, że te osoby, takie jak Marek M., ostatnio decyzja dotycząca Dalberga 5, że takie osoby będą mogły się cieszyć tym, że pozostają bezkarne i są właścicielami.
Też wyjaśnijmy, jaka będzie przyszłość komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie.
W moim przekonaniu, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, komisja zostanie utrzymana. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeżeli nie będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo trudno mi to dzisiaj przewidzieć.
Ale mechanizm działania się zmieni, żeby ta komisja była jeszcze bardziej skuteczna?
Tak, są propozycje. Zresztą my jako komisja proponujemy różnego rodzaju rozwiązania, które pozwoliłyby właśnie na to, aby nawet sądy uznawały decyzję komisji weryfikacyjnej za ważne.
Bo w tej chwili jest z tym różnie.
Jest z tym różnie i to jest właśnie, to jest bardzo ciekawe, że sąd administracyjny w Warszawie w różnych składach różnie w tych kwestiach podejmuje decyzję. Oczywiście ja nie twierdzę, że my wszystkie rozumy pozjadaliśmy jako komisja, natomiast całkowite negowanie funkcjonowania komisji i twierdzenie, że pan Marek M. mógł nie wiedzieć, że w przyszłości ktoś będzie mógł próbować mu odebrać te nieruchomości, skoro on jakiś czas temu te roszczenia kupował, no jest po prostu śmieszne.
W studiu Popołudnia Wnet Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat na posła. No to panie pośle i panie kandydacie, kampania w Warszawie dla PiS-u trudna kampania. Jeden z, być może poza Gdańskiem, z najtrudniejszych okręgów.
Rzeczywiście, Warszawa jest dla Prawa i Sprawiedliwości niełatwym okręgiem. Natomiast powiem tak, ja prowadząc kampanię, spotykając się z warszawiakami, rozdając materiały wyborcze, szczególnie moją gazetę, spotykam się z zdecydowanej większości przypadków z sympatią i takim zagrzewaniem do tego, aby walczyć o jak najlepszy wynik.
To hasło programowe, czyli polski model państwa dobrobytu chwyta w Warszawie, bo Warszawa dobrobytu ma chyba już całkiem sporo.
Być może Warszawa ma całkiem sporo dobrobytu, ale pytanie jest, czy wszyscy warszawiacy mają wystarczająco dużo tego dobrobytu. Mało tego, w programie Prawa i Sprawiedliwości są również inne kwestie, które myślę są dla warszawiaków ważne, związane między innymi z ochroną zdrowia, bo w tej kwestii jest dużo jeszcze do zrobienia. W związku z czym ten, kto będzie dla tych ludzi, warszawiaków, mieszkańców bardziej wiarygodny, ten w moim przekonaniu zyska ich głos.
Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość chociażby program Czyste Powietrze, który, no, powiedzmy sobie, nie jest sukcesem na miarę wieku.
No nie jest sukcesem na miarę wieku, ale tak jak powiedziałem, jest jeszcze wiele do zrobienia. Myślę, że druga strona, czyli między innymi Koalicja Obywatelska, której przedstawiciel rządzi w Warszawie, daje dużo do myślenia swoim zachowaniem, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska i między innymi zanieczyszczenie Wisły.
A to jest tak, że oczywiście minister Emilewicz wśród specjalistów, dziennikarzy uchodziła za osobę bardzo proekologiczną, która dużo robi i dużo mówi, zwłaszcza mówi o tym, żeby rząd działał bardziej proekologicznie, ale do tej pory Prawo i Sprawiedliwość z ekologią raczej się nie kojarzyło, a poseł podwarszawski zresztą, profesor minister środowiska były Jan Szyszko w swojej działalności w Puszczy Białowieskiej raczej utwierdzał obraz PiSu jako partii ekologii nieprzychylnej.
Panie redaktorze, to jest tak, można mieć ekologię na sztandarach, tak jak to robią niektóre środowiska Greenpeace albo Zieloni i robić dużo szumu, a można i również środkami bardziej spokojnymi dążyć do tego, żeby to środowisko było bardziej czyste i bardziej przypominało środowisko niż betonowy las.
A to jest tak, że w Warszawie już trzeba tu ekologię mieć na poważnie, bo czasami do tej pory w polskiej polityce to był taki dodatek, ktoś tam czasami pokazywał, że jest ekologiczny, ale to nie rozstrzygało o wynikach wyborów.
Panie redaktorze, standard życia, przynajmniej myślę, że dla dużej części społeczeństwa jest tym, co jest ważne. A w tym standardzie życia znajduje się to, że każdy chciałby mieć wokół zielone drzewa, a nie betonowe bloki. W związku z czym odpowiednie rozłożenie akcentów w tego typu działaniach myślę, że jest ważne, żeby ludzie mieszkali w mieście, ale chcieli również w tym mieście mieszkać.
A polityka rządu, także przekaz informacyjny partii wam pomaga w Warszawie, czy utrudnia działania?
Przekaz informacyjny rządu i przekaz informacyjny Prawa i Sprawiedliwości jest tutaj wiodący. My w pewien sposób się możemy do niego dostosować. Trudno raczej się od niego dystansować. Natomiast no, jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość ugrupowaniem i trudno stawać w poprzek organizacji, w której się jest, bo jak tak się robi, to jest to raczej trudne i kończy się raczej smutno.
Pan poseł jest z wykształcenia i z zawodu prawnikiem. Zresztą był taki zespół, którego pan poseł przewodził, który pomagał osobom.
Z zarządcą nieruchomości i rzeczoznawcą majątkowym, stąd tymi sprawami się zajmowałem.
To prawda, ale jeszcze bym podpytał o to, co powiedział wczoraj prezes Jarosław Kaczyński w Włocławku dokładnie, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi być kontynuowana, że ona nie jest dokończona, ale że nie będzie sprawnego państwa bez sprawnych sądów. Jakby pan poseł...
Zdecydowanie podpisuje się pod tymi
to
słowami.
To jest oczywiste, że pan się pod tym słowami podpisze, ale ja chciałem się zapytać o krótki komentarz do tego, jak do podsumowania dotychczasowej reformy wymiaru sprawiedliwości.
W moim przekonaniu ona została w dużej mierze rzeczywiście zastopowana głównie przez decyzję Brukseli. Stąd też ciężko iść na zwarcie z Brukselą wprost. Natomiast rzeczywiście będziemy chcieli...
Macie państwo sukcesy? Procesy są krótsze w sądach cywilnych,
to
gospodarczych?
Właśnie chciałem do tego dotrzeć, bo reformy zaczęliśmy trochę od góry, a nie od dołu. Natomiast do tego dołu trzeba dojść. Ja jestem na przykład zwolennikiem rozwiązania takiego jak sędziowie pokoju. Zresztą co jakiś czas wiceministrów sprawiedliwości dopytuję o to rozwiązanie, bo ono by
jakie
mogło
rozłożyć.
Generalnie
w tym studiu były różne. W jednym jeden wiceminister mówił, że to jest niezgodne z naszą konstytucją, drugi mówił, że jak najbardziej prace trwają, już tuż za rogiem są sędziowie pokoju.
Ja wiem, że trwają prace i pomysł się podoba, a jeżeli jest to niezgodne z naszą konstytucją, jest to myślę, że asumpt do tego, aby jeden z projektów dotyczących zmiany konstytucji złożyć. Ciekaw jestem wówczas, jak się zachowa opozycja, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby większości konstytucyjnej.
To już się okaże po 13 października, kiedy wszyscy pójdziemy do urn wyborczych. Pójdzie także pewnie pan poseł Paweł Lisiecki.
Zapewne tak. 13 października zapraszam na wybory. Myślę, że jako Polacy powinniśmy zdecydować o przyszłości naszego kraju.
Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za rozmowę, za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
16:33 na zegarach. To teraz organek, który podobno mieszka albo nie mieszka, zdania są podzielone, ale na pewno pochodzi z Suwalszczyzny, ale zaśpiewa nie o rzekach i jeziorach polodowcowych, postglacjalnych tego regionu Polski, ale zaśpiewa o jednej z największych rzek Ameryki. 16:38 na zegarach. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie w Popołudniu Wnet. Mówiłem już o tym, że mamy nowego ministra finansów. Niech to ja szybko policzę. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. To będzie już piąty minister finansów w tej kadencji i to jest, zdaje się, rekord. Mniej było tylko w kadencji, znaczy podobna ilość było tylko w kadencji 2005-2007, wtedy PiS miał 2 lata, ale i tak udało mu się mianować 4 ministrów finansów. Teraz przez 4 lata 5 tempo zmian na fotelu w ministerstwie przy ulicy Świętokrzyskiej co nieco spadło, ale i tak jest rekordowe. Nowym ministrem finansów na kilka tygodni na pewno. Zobaczymy, co będzie po wyborach. Został dotychczasowy minister inwestycji i rozwoju, czyli osoba odpowiedzialna za środki europejskie oraz za politykę rozwoju regionalnego, Jerzy Kwieciński. My mieliśmy okazję gościć w tym tygodniu, dokładnie we wtorek, pana ministra, kiedy jeszcze nie był ministrem finansów, ale już wiadomo było, że będzie ministrem finansów, tylko nie wiadomo było, kiedy. Był w studio i był odpytywany o zakres swoich działań, o swoje pomysły na to, jak kierować Ministerstwem Finansów, jak uszczelniać dalej system podatkowy, jak zmniejszać obciążenia dla zarabiających i pracujących Polaków oraz dla przedsiębiorców, w ogóle o tym, jak kierować finansami państwa. I tak odpowiadał wtedy jeszcze minister inwestycji i rozwoju, dopiero przymierzany do fotela ministra, no ale słowo nie wiatr, słowo ministerialne, nie dym, nie powinno się rozwiewać, więc to może dać Państwu ten fragment rozmowy z Poranka Wnet z wtorku, może dać Państwu trochę wyobrażenia, jak z kolei sobie wyobraża kierowanie Ministerstwem Finansów nowy szef tego resortu, Jerzy Kwieciński. Posłuchajmy. Połączenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Ministerstwem Finansów będzie dobre dla rządu czy złe?
Nie ma chyba takich pomysłów, żeby łączyć te dwa ministerstwa ze sobą. Przynajmniej ja nie słyszałem.
Osobą jednego ministra.
A to co innego, to już taki eksperyment mieliśmy i dosyć dobrze on wtedy wyszedł i dla obu resortów i myślę, że dla rządu.
I teraz będzie podobnie, jeżeli by takie połączenie miało nastąpić między tym, który wydaje pieniądze, a tym, który ma je zbierać?
Zobaczymy. To dobre pytanie do pana premiera.
Ale model już raz się sprawdził, że ta sama osoba dba o zarobki i o wydatki.
Tak, to prawda. Ten model już ćwiczyliśmy i to dobre. Jeszcze raz powtórzę, dobre było dla obu resortów. Te dwa resorty się lepiej ze sobą i poznały i osobowo, i instytucjonalnie. I wtedy pan wtedy wicepremier Mateusz Morawiecki, wydaje mi się, że bardzo dobrze tę rolę odgrywał.
W programie Prawa i Sprawiedliwości, który w zeszłą sobotę został ogłoszony, jest cały pasus, który mówi o tym, że trzeba przemodelować Rady Ministrów, także ministerstwa, które zajmują się gospodarką, żeby były bardziej efektywne.
No tak, ale to oczywiście będzie zależało, po pierwsze, kto wygra wybory, kto będzie rządził, bo to nie zawsze jest absolutnie oczywiste, kto będzie wtedy premierem i jak ułoży pracę rządu.
Ale z punktu widzenia pana ministerstwa to, żeby jedna osoba dowodziła na Świętokrzyskiej i na placu Trzech Krzyży na ulicy Wspólnej, to jest dobra koncepcja. I pan by ją popierał, niezależnie kto będzie tym ministrem.
Najważniejsze jest to, żeby była dobra współpraca ministrów gospodarczych, żeby jak gdyby nie było sobie podbierania tematów. Chociaż no, nie da się uniknąć. Zawsze będą takie obszary, które będą nachodziły na wiele resortów. No, typowym przykładem są kwestie na przykład przedsiębiorczości, którymi zajmuje się wiele resortów. Ekspansja zagraniczna, która również dotyczy, czy polityka klimatyczna. Więc zawsze takich obszarów, które nachodzą na wiele resortów, będzie sporo, no ale ktoś musi dobrze organizować tę pracę i ta funkcja przede wszystkim przynależy premierowi.
Jeszcze w Katowicach mówił pan, że jednym z kluczowych sukcesów rządu jest uszczelnienie luki VAT-owskiej. Pan minister ma pomysł, jak dalej uszczelniać system podatkowy?
No proszę zobaczyć, to co się stało w Polsce, to jest pewnym fenomenem, że chyba żadnemu krajowi w tak krótkim czasie nie udało się tak skutecznie i tak daleko tej luki ograniczyć. Do tego stopnia, że często w tej chwili jesteśmy podawani jako przykład dla innych krajów, szczególnie w Unii Europejskiej, do tego właśnie, jak tę lukę uszczelniać.
Ale to już jest proces zamknięty, dokonany, już żeśmy system finansowy uszczelnili i basta? Czy jeszcze pan minister ma jakieś swoje własne pomysły?
Nie, on na pewno nie jest do końca jeszcze uszczelniony, zresztą to wiemy, bo ta luka już istnieje, ale to się zmieniło o tyle, że jeszcze 3 lata temu to byliśmy wskazywani jako jeden z tych krajów, który ma największą lukę VAT-owską. W tej chwili zaczynamy należeć do grona tego, który ma najmniejszą lukę VAT-owską. Ale wydaje mi się, że żeby dalej to skutecznie ograniczać, musi być lepsza współpraca na poziomie międzynarodowym. I ona powinna nie tylko dotyczyć samej walki z VAT-em, ale walki również z CIT-em, czyli tak naprawdę uciekaniem przez firmy, szczególnie te duże, bogate, do spłaceniem podatków do tak zwanych rajów podatkowych. Pan premier Morawiecki już takie propozycje na poziomie międzynarodowym składał, więc to są te następne bardzo ważne ruchy. Co ciekawe,
chociaż CIT już rośnie bardzo dynamicznie, w roku zeszłym, w tym roku to są wzrost o 15% wpływów z CIT-u
tak,
do budżetu państwa.
Tak, to prawda, że w ciągu tych dwóch, trzech ostatnich lat te wpływy z CIT-u wzrosły nagle o mniej więcej 1/4, więc to pokazuje skuteczność tego typu działań.
A pan minister, jeżeli zostałby ministrem finansów, to umiałby jeszcze bardziej zdynamizować ten proces uszczelniania systemu podatkowego?
Jak zostanę, to wtedy będziemy na ten temat rozmawiać.
To jeszcze kwestia budżetowa w Katowicach. Jeszcze raz wróćmy do konwencji Myśląc Polska z tego roku. Prezes Jarosław Kaczyński mówił, że jest tani pieniądz i warto go wykorzystać. Warto pożyczać pieniądze na rynku i inwestować je w polską gospodarkę. Kilka tygodni później premier Mateusz Morawiecki ogłosił budżet bez deficytu. W takim poziomie, na takim poziomie metaekonomicznym, pana zdaniem trzeba trzymać ten niski, zerowy deficyt i mieć budżet zrównoważony, czy jednak warto w tym momencie trochę deficyt zwiększyć, żeby mieć więcej pieniędzy na inwestycje?
No myślę, że ta propozycja była absolutnym zaskoczeniem dla bardzo wielu ekonomistów, którym się wydawało, że Prawo i Sprawiedliwość, szczególnie w roku wyborczym, to będzie wydawało pieniądze i to lekką ręką. Więc to była bardzo odważna propozycja zrównoważenia budżetu. No, nie jest łatwo w takiej sytuacji, kiedy mamy za granicą, czyli zaraz za drzwiami mamy silne spowolnienie gospodarcze, bo takie dotyka większość krajów zachodnich, a szczególnie naszego zachodniego partnera. Ale
już się mówi o tym, żeby ograniczyć nadwyżkę budżetową, ba, żeby wejść na deficyt, tak żeby stymulować niemiecką gospodarkę. Takie są głosy ekonomistów niemieckich.
Nie mówi się jeszcze o tym. Mówi się o tym, jak zrównoważyć ten budżet, czyli jak potencjalnie jeszcze zwiększyć dochody budżetu, gdzie to jest możliwe, a gdzie potencjalnie możemy szukać jeszcze oszczędności. Przede wszystkim na ten temat rozmawiamy, czyli zrównoważonego budżetu, a jeszcze przypomnę, że on jest dlatego w tej chwili dla nas ważny, że w momencie, gdyby takie spowolnienie nadeszło, a w przypadku tego typu kwestii trzeba myśleć średnio długookresowo, że gdyby do takiej sytuacji doszło, to musimy być na to przygotowani i wtedy zrównoważony budżet staje się takim buforem, bo znowu wtedy, żeby pobudzić gospodarkę, trzeba realizować dodatkowe bodźce, które będą pobudzały inwestycje, pobudzały rozwój.
Ale w pana filozofii gospodarczej, w pana filozofii zarządzania budżetem warto jest mieć na stałe, docelowo budżet zrównoważony, czy budżet, który ma deficyt, ale więcej inwestuje w gospodarkę?
Nie. Panie redaktorze, to zależy od sytuacji i sytuacji danego kraju i zależy również od sytuacji zewnętrznej. Proszę zauważyć, nie wiem, czy pan czytał, bo, a dla mnie to było ciekawe, obserwacje ekonomistów niemieckich, którzy, gdzie mamy bardzo silnie zrównoważony budżet, nawet mamy nadwyżki, ale gospodarka w tej chwili, no niemiecka, jest bliska recesji.
I być może już jest w recesji. A
czekamy na potwierdzenie tych danych. Ale o czym się myśli za naszą zachodnią granicą, a właśnie o tym, żeby pobudzić gospodarkę poprzez dodatkowe właśnie takie bodźce na rynku, podobne jak my to w tej chwili robimy.
Tak mówił we wtorek Jerzy Kwieciński, wtedy jeszcze minister inwestycji i rozwoju. Dzisiaj od godzin poradnych, od nominacji prezydenta, minister finansów, inwestycji i rozwoju. No i to, co mówił we wtorek jeszcze kilka dni temu pan minister, że nie jest przewidywane połączenie tych dwóch resortów, no, okazało się szybko nieprawdziwe. 3 dni minęły i mamy resort finansów, inwestycji i rozwoju, jak to szybko zmieniają politycy zdania.
Popołudnie wnet.
Na chwilę, proszę Państwa, odejdźmy od spraw krajowych, od polityki polskiej, mimo że kampania w tych najważniejszych, jak niektórzy mówią, od 30 lat wyborach w pełni, ale na świecie też się dzieje niesłychanie dużo ważnych rzeczy, a najważniejsze chyba w tej chwili dzieją się na Bliskim Wschodzie. Przy naszym telefonie pan Łukasz Przybyszewski, analityk Azji Zachodniej, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W tym natłoku informacji, która ostatnio znowu się zagęściły, pojawiła się dzisiaj taka oto: za atakiem na rafinerię w Arabii Saudyjskiej stoi Iran. Służby Arabii Saudyjskiej zaprezentowały na specjalnej konferencji prasowej dowody. Już jest jasne, kto zaatakował Arabię Saudyjską i jakie mogą być tego konsekwencje.
Proszę pana, ja nie wiem, czy na pewno to jest jasne, dlatego że poza samą komisją saudyjską, która to badała, to jeszcze do tego wszystkiego mieli tam się zjawić inspektorzy ONZ. Także jeżeli oni też to potwierdzą, no to wtedy na pewno będziemy mieli sytuację jasną. No ale ja bym jeszcze mimo wszystko poczekał właśnie na ich wersję. No, generalnie rzecz biorąc, wygląda na to, że na 100% to nie mogły być pociski ani drony wystrzelone przez Huty z terenu Jemenu. Tak samo jak w maju też pierwsze doniesienia właśnie mówiły o tym, że to były wystrzelone z Jemenu pociski na zachodni odcinek ropociągu, który tam biegł z Riyadu do Janbu. No ale dopiero potem po miesiącu właśnie okazało się w wyniku tam śledztwa też przeprowadzonego przez Amerykanów, że to nie było właśnie z tamtego kierunku. Być może rzeczywiście okaże się, że to właśnie jest Iran. Jeśli tak, to wówczas, szczerze mówiąc, bardzo jest mi ciężko sobie wyobrazić jakieś dyplomatyczne rozwiązanie tutaj, dlatego że Iran ewidentnie próbuje pokazać, że bardzo mu zależy na tym, żeby rozwiązać sytuację na jego korzyść. I do tego wszystkiego oczywiście no nie zamierza prawdopodobnie też zrezygnować ze swojego programu pocisków balistycznych, tak?
Ale teraz wszystkie państwa agresywne przynajmniej, uwielbiają poruszać się na progu granicy wojny, tak żeby działać w sposób, który nie wywołuje ofiar śmiertelnych, ale niesie za sobą skutki w infrastrukturze. Chociażby pytanie, czy Iran nie przekroczył już tego progu wojny w rozumieniu prawa międzynarodowego? O ile to on stoi za atakiem?
O ile stoi za atakiem, Znaczy inaczej, niezależnie od tego, kto to zrobi, tak, kto przeprowadzi ten atak, jest to tak naprawdę akt wojny. Tutaj to jest bezsprzeczne. To, że te pociski manewrujące nie były wyposażone w głowice, tak, w materiał wybuchowy, ponieważ uderzenia są ściśle kinetyczne, energiokinetyczną. Widać to zresztą właśnie po zdjęciach tych obiektów, że no, nie doszło do eksplozji samego pocisku, tak? Bo on po prostu wbił się w te obiekty i później siłą rzeczy nastąpiła dalsza reakcja. To także niezależnie od tego, kto tego dokonał, to nie jest szara strefa, to nie jest pod progiem ta pogranicza, absolutnie. To już jest naprawdę tak, jakby u nas ktoś po prostu zaatakował rafinerię Orlen, tak? Czyli kluczowy aset w gospodarce.
Jeżeli za tym stoi Irana, coraz więcej dowodów na to wskazuje. Zresztą atakując takimi pociskami chyba łatwo jest swoją winę udowodnić, no bo zostaje się materiał, który można przebadać, jak to wiemy, skąd pochodził. To jaką racjonalizację przyjąć postępowania Iranu? Czy my możemy sobie w Warszawie wyobrazić, co myśli i w co gra rząd w Teheranie?
Już mówię. Więc tak, generalnie sytuacja w tym momencie, jeżeli przyjmiemy, że czarny scenariusz jest samorealizującym się przepowiednią, dlatego że jeśli popatrzeć na ostatnie ruchy też w regionie, niektóre deklaracje, między innymi też w Egipcie, w Syrii, tak, jeszcze w Kuwejcie, to no, można odnieść wrażenie, że no, w zasadzie wszyscy przygotowują się na większy konflikt. Tak? I jeżeli taki scenariusz by się zrealizował, no to oczywiście właśnie, tak jak pan powiedział, pojawiało się pytanie, po co to? Otóż Iran doskonale wie, że konflikt regionalny w tym momencie to jest strategiczna pułapka dla Stanów Zjednoczonych. Iran nie działa w osamotnieniu. Jego, w cudzysłowie, sojusznicy w postaci Rosji czy Chin, tak? Im no, jest na rękę, żeby osłabiać Stany Zjednoczone jak najbardziej. Zaangażować ich w konflikt, który będzie po prostu pochłaniał masę pieniędzy. Nie wiadomo, kiedy się skończy, ale być może skończyłby się szybciej, gdyby na przykład doszło do jakiejś wolty w samym Iranie. Dlatego, że no jest bardzo mało prawdopodobne, żeby Iran no, wytrzymał dłuższy konflikt w tym momencie, taki konwencjonalny. Tak? A z kolei, jeżeli doszłoby do ataków z powietrza, tak zwanych precyzyjnych, na konkretnie wybrane cele, no to dla Iranu to jest już w tym momencie też właśnie wypowiedzenie wojny, także. Ale tak to się rysuje. Nie
powiedział, wiadomo, powiedział pan, że Iran nie gra sam. To będzie jakaś proxy war, czy to jest tak, że pan po prostu równorzędnych partnerów w postaci Rosji albo Chin i razem układają plany wojny przyszłej?
Że powiem panu tak, no, Iran w regionie działa jako skrzydłowy, tak?
Czyli?
Czyli jeżeli na przykład ktoś, czy to dajmy Chiny, czy to dajmy Rosja, ma jakieś powody, żeby mimo wszystko zaangażować bardziej Amerykanów na Bliskim Wschodzie niż w jakimś innym regionie świata, tak? To wówczas Iran prawdopodobnie otrzymuje odpowiednie wsparcie, co ma zrobić, jak ma działać i co w zamian dostanie, i wówczas różne działania są podejmowane, tak?
Co jest bardzo zaskakujące, przynajmniej dla nas, prostych obserwatorów życia międzynarodowego z Warszawy, czy w ogóle z Polski. To jest fakt, że
mamy rywalizację zbliżającą się, jeszcze lata przed nami, ale jednak o Arktykę. Nie wiadomo też, co się wydarzy tak na dobrą sprawę na Dalekim Wschodzie z Chinami, tak? Które próbują się wybić poza ten kordon wysp i tak dalej, także żeby po prostu mieć większą kontrolę nad własnymi szlakami handlowymi, które wydłużają się tak na dobrą sprawę prawie aż do Indii, tak? Przez ciśnienie Malaka. Gdyby jakimś cudem udało się na przykład wciągnąć Stany Zjednoczone w dłuższy konflikt na Bliskim Wschodzie, niż ktokolwiek się spodziewa, że jest dłuższy, tak? To wówczas tamte dwa mocarstwa mają praktycznie oswobodzone ręce. Mogą robić niemalże co będą chciały.
To by wyjaśniało, dlaczego do tego ataku doszło w momencie, kiedy napięcie na linii Waszyngton-Teheran zaczęło trochę jakby spadać, a Donald Trump zaczął wysyłać sygnały pojednawcze.
To znaczy ono nie spadało. Jednym z sygnałów, które pokazywało, że bardzo możliwe właśnie, że coś się wydarzy we wrześniu większego, było to, że parę miesięcy temu miał we wrześniu właśnie, z września miał upływać deadline dla sankcji, znaczy dla zwolnienia z sankcji dla Iraku na import elektryczności z Iranu. Także no można było się mniej więcej spodziewać, że to nastąpi, tak? Coś. Nikt nie wiedział tak na dobrą sprawę co.
Nikt nie przewidywał, że prawdopodobnie, znaczy najprawdopodobniej Irańczycy zaatakują w Arabii Saudyjskiej infrastrukturę przesyłową i wytwórczą sektora naftowego. To jeszcze tylko na koniec naszej rozmowy, co to dla nas oznacza? W poniedziałek będzie spotkanie w Nowym Jorku Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. My cały czas się staramy o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, a tymczasem Donald Trump już będzie miał znacznie poważniejsze kłopoty niż rywalizacja z Rosją w naszym regionie.
Oczywiście, że tak. Znaczy na pewno, jeżeli nawet się nie uda spotkać z samym Trumpem w kuluarach, no to z kimś na pewno będzie się dało tam porozmawiać przecież. I no trzeba po prostu podkreślić, że my postrzegamy Iran jako skrzydłowego Rosji, także to jest przedłużenie tego eurazjatyckiego, można by powiedzieć, cudzysłowie, frontu.
Ale to jest dla nas bardzo niebezpieczne w tym sensie, że oczywiście rakiety ani drony z Iranu nas bezpośrednio nie dosięgną, ale już będziemy mogli na przykład zapomnieć o tym dodatkowym 1000 żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi?
Czy żołnierzy, tego nie wiem. Natomiast no, na pewno widać po stronie Stanów Zjednoczonych, że oni chcą jak najmniej się zaangażować mimo wszystko w jakiś potencjalny konflikt na Zatoce Perskiej, no, chociażby dlatego, że ten lotniskowiec Abraham Lincoln nie wpłynął do zatoki. Dlatego Trump bardzo się ucieszył prawdopodobnie, jak usłyszał w końcu od Saudyjczyków i Emiratczyków, że oni własne tam okręty wojenne na zatokę wypuszczą, tak, żeby bardziej zapewnił większe bezpieczeństwo.
Powiedział Łukasz Przybyszewski, analityk Azji Zachodniej, wykładający na Akademii Sztuki Wojennej. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Godzina 17:04 na zegarach. To jest dobry moment na piosenkę, ale zanim piosenka, to jeszcze informacja, bo dzisiaj nie tylko część młodzieży protestowała przeciwko zmianom klimatu w Warszawie, ale też część młodzieży w harcerze i nie tylko, razem z prezydentem i leśnikami sprzątali podwarszawskie lasy, więc można na różne sposoby dbać o klimat, można chodzić po ulicach miast przy okazji wytwarzając CO2, nie zapominajmy, z tablicami, gdzie są napisy, także produkcja tablicy wymaga emisji CO2 i farby, które się wyprodukuje, żeby tam napisać różne hasła mądre lub nie. Też to wytwarza tam CO2 i wszystkie inne szkodliwe dla środowiska substancje. A tymczasem można pójść do lasu i posprzątać, jak to zrobili harcerze. I wydaje mi się, moim skromnym zdaniem, że akcja harcerzy leśników przy okazji także prezydenta więcej dała nam jako ludziom, jako obywatelom Rzeczpospolitej w ramach ratowania klimatu czy oczyszczania środowiska, niż 1000 pochodów po trotuarach warszawskich z 1000 bardzo mądrych i genialnych haseł na transparentach, ale to tylko moja uwaga i mogę się mylić, a teraz pora na Częstokraj.
Słuchacie Radia Wnet.